Dzisiejsze słowo jest zatytułowane Wiara w obliczu przeciwności. Jakiś czas temu Bóg dał mi taką ilustrację na temat wytrwałości, budowania wiary, trwania w wierze na różnych etapach naszego życia. I pokazał mi to na przykładzie Izraela. Chciałbym od tego zacząć, zanim przejdę jeszcze do wersetów. Bóg pokazał mi Izrael, który jest w Egipcie, zgodnie z tym, co Bóg powiedział, że się tam znajdą, że będą niewolnikami. I oni tam są i w tym momencie Bóg na skutek ich wołania, ich udręczenia słyszy ich i mówi: zstąpię i wyzwolę ich. I posyła do nich Mojżesza. I kiedy Mojżesz przychodzi, to oni go przyjmują. I po prostu słuchają go, że będą wyzwoleni. Są tam pewne małe perturbacje, bo zwiększa się ucisk Faraona nad ich życiem. Natomiast to jest taki etap wiary w historii Izraela, gdzie oni są po prostu konsumentami tego, co Bóg robi. Bóg przychodzi z Mojżeszem do nich, z obietnicą, że będą wyprowadzeni, że będą wolni, że wyjdą jako naród. Pojawiają się plagi nad Egiptem, które ich nie dotykają. Kulminacja następuje w momencie nocy paschalnej, kiedy mają pożyczyć złota od swoich sąsiadów. I w tą noc zostają wyprowadzeni, zostają pomazane, mają odrzwia krwią baranka, co powoduje, że nikt z nich nie ginie i wychodzą wśród znaków i cudów, przejawów mocy Bożej, kiedy Bóg sądzi bogów Egiptu, wychodzą z Egiptu. Jest powiedziane, że nikt wśród nich nie był chory, kiedy wychodzili, wszyscy byli uzdrowieni, korzystali z tej ofiary baranka i przechodzą przez Morze Czerwone, w Morzu Czerwonym giną po prostu wojska Faraona, zostają zatopione na drugim stronie brzegu Morza Czerwonego, śpiewają pieśń pochwalną dla Pana, Miriam z tamburynem i tak dalej. Znacie tą całą historię. I Bóg mi pokazał ten etap funkcjonowania Izraela jako czas, kiedy oni po prostu przyjmują po prostu jak dzieci Boże działanie. Po prostu słuchają Mojżesza, przyjmują to, co Mojżesz mówi, robią to, co Mojżesz mówi i doświadczają znaków i cudów. I wiecie, później Bóg im pokazał drugą część funkcjonowania Izraela po tym, kiedy przeszli przez Morze Czerwone. Wiecie, i tam jest ciekawa historia, jak czytacie Księgę Wyjścia i później też kolejne księgi, za chwilę będziemy czytać jeden z tych fragmentów, to na tym etapie pojawia się jakieś zupełnie inna reakcja w życiu Izraela niż ta, w której oni byli, zanim przekroczyli Morze Czerwone. Wtedy okazuje się, że oni każdą sytuację, którą napotykają, zaczynają nazywać wrogą wobec nich i zaczynają zarówno szemrać przeciwko Mojżeszowi, który do tego doprowadził, jak i Bogu, i zaczynają narzekać, że w ogóle wyruszyli w tą podróż, bo może lepiej było dla nich pozostać w Egipcie, ponieważ tam było bezpieczniej, mieli jedzenie i tam zaczynają opowiadać różne rzeczy z przeszłości. Wiecie, kiedy patrzyłem na te dwa wydarzenia rozdzielone tymi wodami Morza Czerwonego, to zobaczyłem ogromny kontrast. Ale też w tym samym czasie Bóg zaczął mi pokazywać moje życie, które inaczej wyglądało na tym etapie, kiedy Bóg składał mi swoje obietnice i ja budowałem swoją wiarę na podstawie tych obietnic i, że tak jak mówi słowo, śmiało sobie poczynałem z tymi wszystkimi obietnicami, a trochę inaczej wygląda moje życie po drugiej stronie tego Morza Czerwonego, kiedy ja jestem w podróży i kiedy Bóg dokonuje nadal rzeczy przez moje życie, nadal tam są znaki, cuda, tak jak w życiu Izraela, natomiast opór, który napotykam, powoduje, że zaczynam chwiać się w wierze i zaczynam wypowiadać złe słowa zarówno przeciwko Bogu, jak i Bożym ludziom, jak i też wręcz tęsknić za tym, co było dawniej, gdzie moje życie z Bogiem było nacechowane dużego rodzaju lekkością. I Bóg mi pokazał, że to jest właśnie tak, że trochę inaczej musimy funkcjonować w wierze, czy budować naszą wiarę, kiedy jest dobrze, a trochę inaczej musimy funkcjonować w wierze wtedy, kiedy zaczynamy napotykać na opór w naszym życiu. Wiesz, ja nie wiem, w jakim ty miejscu swojego życia na dzisiaj z Bogiem się, z którym miejscem się identyfikujesz. Powiedzmy tak, zacznijmy od tego pierwszego etapu, kiedy jesteś człowiekiem, który dopiero co poznał Boga, albo po prostu, nie wiem, dawno poznał Boga, ale cały czas doświadcza nieznośnej lekkości bytu. Jesteś po prostu... Znam takich ludzi, wiecie. Znam ludzi, którzy są 10 lat nawróceni i za każdym razem, jak próbuję powiedzieć takie słowo bardziej dla dojrzałych, to ta osoba mi mówi: Marek, nie wiem, o czym mówisz. Mnie Bóg kocha i wszystko ze mną jest dobrze. Ja zawsze mówię tak, tak. To jest wyjątkiem tej siostry, ale inni potrzebują, już widzę, usłyszeć to słowo. Więc być może jesteś taką osobą, która doświadcza lekkości życia z Bogiem, znośnej czy nieznośnej, i ciężko będzie ci się zidentyfikować z tym drugim etapem. To jest w porządku. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie mam takiej doktryny, że każdy na jakimś etapie swojego życia musi zaliczyć glebę i po prostu, nie wiem, i się zacząć zmagać. Nie, to nie jest moja doktryna. Ja się nie znam na eonach, epokach, nie determinuję ich niczym. Nie w taki sposób. Tak? Więc, ale jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, że masz przed sobą Boże obietnice, Bóg ci coś obiecał, dobre życie, ufasz Panu, to na tym etapie życia jesteś tak jak Izrael przed wyjściem trochę z Egiptu, przed przekroczeniem Morza Czerwonego. Wiesz, na tym etapie bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Jeżeli Bóg coś ci obiecuje, to potrzebujesz uchwycić się tych obietnic, uchwycić się te wersety, które potwierdzają, że to, co masz po prostu w swoim sercu, jest również zapisane na kartach Biblii. I tak jak mówi list do Rzymian 10:17, wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego, Słowa Bożego. Powinieneś w tym momencie wziąć wszystkie wersety, które dotyczą tego, co Bóg ci obiecał, wypisać je przed swoimi oczami, recytować, śpiewać, słuchać na ten temat kazań, żeby to zostało utwierdzone, przemieniło twój umysł, ale też zapadało głęboko w twoim sercu. Ponieważ wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. I jeżeli jesteś na tym etapie, to powinieneś być tak jak dobry Izraelita w momencie, kiedy Mojżesz do nich przychodzi i mówić: tak, Bóg posłał swojego posłańca, on nas wyprowadzi. Wiesz, ja taki etap w swoim życiu, czy też takie okresy, bo to nie jest tak, że jest jeden, a potem drugi. To się wszystko miesza. Raz jesteś w takim miejscu, raz jesteś w takim miejscu. Ja taki etap bardzo mocno doświadczyłem w swoim życiu. Wtedy, kiedy zaczynałem moje życie z Bogiem. Narodziłem się na nowo i wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Od samego początku, od pierwszego dnia narodzin, moich nowych narodzin w Bogu, czytałem Biblię i była ona dla mnie niezwykle ekscytująca z powodu jednego prostego powodu. Że ja od samego początku wiedziałem, że tu jest napisane o mnie i to, co jest tu napisane, będzie się wydarzało w moim życiu. Wtedy jeszcze nie dotknąłem całej tej teorii ruchu wiary, obietnic, wyznawania i tak dalej. Nic na ten temat nie wiedziałem, byłem nowonarodzonym, odrodzonym z ducha, katolickim charyzmatykiem, ale po prostu wiedziałem, że to, co tu jest napisane, dotyczy mnie. Bardzo szybko Bóg pokierował moimi krokami do zboru, do społeczności, w której nasz pastor Tomek dokładnie tak rzeczy ilustrował. Mówi: chcesz wejść w małżeństwo? Czytaj o małżeństwie. Co Bóg może zrobić w twoim małżeństwie? Potrzebujesz zdrowia? Może nie potrzebujesz, bo jesteś młody. Byliśmy bardzo młodym kościołem wtedy. I to już dzisiaj studiuj wersety dotyczące Bożego uzdrowienia, bo na pewnym etapie może ci się to przydać. Potrzebujesz finansów? O, wtedy to był dla mnie bardzo aktualny temat. Ja byłem studentem, planowałem życie małżeńskie, więc finanse to był bardzo ważny temat. Dzisiaj bez problemu większość fragmentów ze Słowa Bożego, które mówią o finansach, lekko odnajduję i one są w moim sercu. Później pojechaliśmy do szkoły biblijnej. No i tam w szkole biblijnej to już w ogóle był obłęd, bo dyrektor szkoły biblijnej, Ulf Ekman, w ogóle miał fisia na punkcie wiary zrodzonej ze Słowa Bożego. No tam, więc ja po prostu tam w ogóle to już popadłem w amok wiary, więc po prostu w dzień wypisywałem wersety, w nocy je recytowałem. Całe ściany miałem obwieszone wersetami. Modliłem się o finanse jak szaleniec. Pieniądze przychodziły z różnych stron. I wiem, że tamten czas to był czas właśnie, to był ten czas przed przekroczeniem Morza Czerwonego, chociaż różnego rodzaju potrzeby pojawiały się na drodze mojego życia. I zachęcam ciebie, jeżeli jesteś zacząłeś swoje życie z Bogiem i nie jesteś człowiekiem starym, schorowanym, ojcem odpowiadającym za piątkę dzieci i próbującym to udźwignąć, lub jakieś inne sytuacje czy rzeczy, które powodują, że czujesz się po prostu już w zwarciu, nie wiem, z gorzkimi wodami na pustyni, czy z piachem, czy z brakiem przepiórek, czy manny, czy już wiesz, kto jest twoim wrogiem, kto jest twoim Mojżeszem. Jeżeli jeszcze jesteś z tej strony, to zachęcam cię, żebyś był człowiekiem, który absolutnie ma pozytywne podejście do Słowa Bożego. nie teoretyzuje, nie kombinuje, nie szuka problemu, ale wyznaje Słowo Boże. Bo w pewnych sytuacjach twojego życia będzie ci to bardzo potrzebne, żebyś już miał zbudowaną wiarę wtedy, kiedy napotkasz te sytuacje. Gdzie są tam postacie w Izraelu, które są szczególne, które nie umarły na pustyni w tym momencie próby, to jest Jozue i Kaleb. Ja wiesz, że z nimi coś wydarzyło się już zanim weszli na tą pustynię, kiedy swoją wiarę potrafili zbudować na podstawie tych plag, które widzieli, którymi Bóg sądzi, znaków i cudów, które Bóg czynił, już wtedy uwierzyli w Mojżesza. Tak powiem w ten sposób. Że kiedy była pustynia i kiedy ludzie buntowali się przeciwko Mojżeszowi, tych dwóch się nie buntowało i to byli ci, którzy mimo, że byli starsi, to oni nie umarli na tej pustyni. Bóg ich wyróżnił. Mojżesz umarł na pustyni. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Oni przeżyli. Więc ja wierzę, że jest tak, że jeżeli dzisiaj zaczynasz swoje życie z Bogiem, to bądź absolutnie zakręcony na punkcie wiary, którą teraz możesz zbudować. Bo teraz możesz ją budować w sposób, nie wiem jak to powiedzieć, no bez wyzwań po prostu. Na miękko po prostu. Jak dziecko, które jest wychowywane w domu rodziców, rozpieszczane i rodzice mówią, będzie super, będziesz wszystkim, czym kim chcesz być. Możesz być lekarzem, premierem, pastorem, astronautą. Co chcesz? A co trzeba? A ucz się matematyki. Super, będę się uczył matematyki. Wszystko, co mi pomoże rozwinąć skrzydła. Jeżeli jesteś na tym etapie, jesteś jak Izrael przed Morzem Czerwonym, to zachęcam cię, wiedz, że ciebie też obowiązują te zasady wiary i ufaj mu i po prostu buduj swoją wiarę. Ja tak robiłem, jak wariat. Kiedy się zetknąłem z problemami, wiedziałem, że tamten okres był dla mnie ekstremalnie potrzebny, ponieważ już wiedziałem, co, gdzie, czego szukać w Biblii, już pewna pewność we mnie była, już mogłem powiedzieć do Boga, pamiętam te plagi w Egipcie z mojej młodości, którymi ty sądziłeś Egipt i bogów Egiptu, i ja teraz będę tobie ufał w tym okresie, kiedy wędruję przez ten czas, w którym ty dokonujesz większych rzeczy niż nawet tych, których dokonywałeś w Egipcie. Chociaż są one związane z większą presją, trudnością i większą walką. Więc zachęcam cię, jeżeli jesteś na tym etapie, to po prostu ciesz się życiem, bądź pozytywny, ale nie zapominaj o Słowie Bożym. Po prostu wracaj do niego, czytaj wersety, po prostu, wiesz, wystarczy spojrzeć na życie człowieka, żeby wiedzieć, czego mu będzie potrzebne. Człowiek, różni kaznodzieje to w takich prostych formułach formułują, tak? Tak jest Ed Cole, napisał książkę Maksimum Męskości. On powiedział, że w życiu małżeńskim tak naprawdę tylko dwa problemy są ważne. Seks i pieniądze. I całą książkę ten temat sformułował, tak? Inni mówią, prawda, o przyczynach upadków. I znowu mają trzy punkty, wiesz. Masz swoje życie, rozejrzyj się. Z czym się ludzie na tym świecie zmagają? Z relacjami, tak? Z finansami, troskami o byt, o rodzinę, o dzieci. Na pewnym etapie życia zaczynają walczyć też o zdrowie. Bo jednak ten skafander zaczyna przeciekać. Ten astronauty skafander, który nas utrzymuje na tej planecie przy życiu. Więc dzisiaj tego wszystkiego nie masz. Jesteś jak dzieciak zadowolony z życia. Pamiętaj, co tata Bóg ci mówi i buduj swoją wiarę. Nie słuchaj głupot tylko o Ewangelii sukcesu, że ona jest B, nie słuchaj tych głupot tylko dlatego, że ciebie ten temat dzisiaj nie dotyczy, bo cię rodzice utrzymują. Ja znam takich cwaniaków. Rozpisują się w internecie i mówią, o, to tam, po prostu, co to w ogóle za doktryny, że Bóg każdego uzdrawia? Ja sprawdzam, ile chłopak ma lat. I już wiem, że on dzisiaj może być harcownikiem, bo on myśli, że on tak już na wieki zostanie w tym zdrowiu. W tym wieku, tak. Więc wiesz, możesz słuchać o tym, że po prostu, a Ewangelia sukcesu. No ja nie wiem, czy Bóg chce się troszczyć o potrzeby finansowe, tak jak oni to głoszą. Spokojnie, bratku. Dotrze do ciebie ZUS, zaczniesz wołać Jezus. Po prostu i będziesz wiedział, że trzeba tylko na Bogu polegać, a nie na ludziach i na tym świecie. I wtedy nagle się perspektywa zmienia, więc... Więc wiesz, dzisiaj jesteś młody, jesteś pozytywny, jesteś zakręcony. Posłuchaj, idź do Słowa Bożego i sprawdź wszystko, co Słowo Boże mówi na temat rzeczy, które dotykają większość ludzi w różnych momentach ich życia. No? Po prostu, jeżeli czujesz powołanie od Boga, czytaj Tytusa, Tymoteusza, listy Pawła do Tymoteusza, Tytusa, inne rzeczy. Czytaj o uczniach prorockich. Czytaj nie tylko o Elizeuszu. Poczytaj też sobie o Gehazim. Zobacz, jak to jest. Bo możesz myśleć, że tak jak wszyscy ludzie młodzi duchem, młodzi wiarą, mówią sobie, u mnie to tak nie będzie. I wiesz, ja też jako pastor, jako człowiek wiary powiem ci, tak, tak nie będzie u ciebie. U ciebie będzie dużo lepiej. Ja się z tobą zgadzam. Ale niech to nie polega na dobrych słowach rodziców, dobrym słowie pastora, ale niech to będzie zbudowane, niech to będzie zbudowana twoja wiara w twoim sercu. Amen. Więc po prostu buduj swoją wiarę na tym etapie przed Morzem Czerwonym. Ale później, kiedy stajesz w obliczu trudności, w obliczu przeciwności, to również jest czas na to, żeby stać w wierze. I wtedy ten proces zaczyna przebiegać trochę inaczej, bo wtedy już nie możesz, tak jak ja byłem młody, wiesz, to ja sobie zrobiłem, napisałem na przykład wtedy, kiedy byliśmy w szkole biblijnej, potrzebowałem pewną kwotę pieniędzy, chyba to było 40 tysięcy koron szwedzkich, tak mi się coś wydaje, chociaż nie pamiętam, bo akurat wtedy była ta zamiana pieniądza w Polsce, te zera się skracały, więc już mnie trochę wszystko pokręciło, ale tak mi się wydaje, że to było 40 tysięcy koron. Napisałem je sobie na ścianie, miałem rok na to, żeby te pieniądze do mnie spłynęły, wypisałem sobie pozytywnie wszystkie wersety na temat finansów, które mówią, że Bóg zaopatruje i że już wysłuchał moich modlitw i w ogóle wszystko, co na ten temat było, i miałem pełny rok, żeby zbudować swoją wiarę. I to zrobiłem. I czy Bóg wysłuchał i czy utwierdził moje serce? Tak. Po prostu pewnego dnia zapłaciłem dziesięciny 4 tysiące koron szwedzkich i po prostu sam się zdziwiłem, jak do tego doszło. Więc, ale to jest budowanie, to jest element budowania wiary, kiedy jesteś przed Morzem Czerwonym. I korzystaj z tego. Ale później może być tak, że już jesteś na jakimś etapie życia i już musisz inaczej zacząć podchodzić do spraw. I wtedy musisz trzymać się Słowa Bożego, Słowa Proroczego, w sposób, który, jeżeli się nie będziesz trzymał, to już zginąłeś. Trochę taka, może taka nieradosna ilustracja, ale po prostu tak to widzę u Izraelitów, kiedy byli na pustyni. To jest takie, zasady pozostają te same. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. To Słowo musi mieszkać w twoim sercu. Utwierdzić w swoim sercu. Ale dynamika, przez to, że jesteś w zderzeniu z przeciwnością, jest trochę inna. Amen? Bo co innego, wiesz, ja na przykład jak byłem młodym pastorem, to jedno z ulubionych moich kazań, nawet z Izą takie kiedyś na obozie w Rybniku, zrobiliśmy seminarium całe kilkudniowe dla ludzi, głosiłem takie kazanie, zaplanuj swoje życie z Bogiem. No naturalne, dla mojego wieku i dla wieku słuchaczy. Mówiliśmy, myśl o tym, a tu gdzie chciałbyś dotrzeć, a tu gdzie chciałbyś, a co czujesz, że Bóg ciebie tu prowadzi, a co ciebie tu prowadzi. Tak? No było to przed Morzem Czerwonym. I to wtedy jest łatwo i dlatego Bóg zachęca cię, korzystaj z tego. Korzystaj z tego. To jest od Boga czas, to jest dobry czas. On posyła Mojżesza do ciebie, żeby cię wyzwolił. Korzystaj z tego. Zobacz na perspektywy, jakie masz i zapełnij te perspektywy Słowem Bożym, bo tylko stwając w Słowie Bożym, te perspektywy stają się prawdopodobne dla ciebie. W samym tylko życzeniu, żeby to się spełniło, one jeszcze nie są do końca uprawdopodobnione. Ale później przechodzimy przez Morze Czerwone. No i teraz trzeba się trzymać Słowa Bożego. Dla mnie, powiem wam, to było najtrudniejsze w tym, jest, bo to są lata, są różne sytuacje, kiedy patrzę wstecz, to dla mnie podstawową rzeczą było, żeby swoimi ustami nie zacząć mówić wbrew temu, co do tej pory było treścią Słowa Bożego i było treścią wiary. Żeby zachować dyscyplinę, pilnować swoich ust, nie paplać, nie szemrać przeciwko ludziom, przeciwko Bogu. I to było trudne. Teraz, ale chcę ci powiedzieć, za chwilę pójdziemy do tego fragmentu, akurat z Księgi Liczb, taki fragment fajny znalazłem, ale zanim tam pójdziemy, chciałbym ci powiedzieć, że jest wielka nagroda za to, że w tych trudnościach po drugiej stronie Morza Czerwonego trwasz w wierze. Już, wiesz, Słowo Boże mówi, że im się te rzeczy przydarzyły dla naszego pouczenia, abyśmy my mieli nadzieję i zachętę płynącą z Pism. Im, to znaczy komu? To znaczy Izraelowi. Po to czytamy o Izraelu, nie po to, żeby się coś dowiedzieć o Żydach, jacy oni są, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i my wszyscy jesteśmy tacy sami i te ich problemy to są nasze problemy, ale żebyśmy mieli z tych pism nadzieję i wiedzieli, co my mamy zrobić. I powiem wam, że jest wielka nagroda za wytrwanie przy Bogu, za wytrwanie przy Jego obietnicach, za trwanie w wierze w obliczu przeciwności. I teraz zaczniemy czytać wersety od końca Biblii, akurat tak na przekór. Czytamy takie trzy wersety z Objawienia Jana 16 rozdziału, wersety 9, 10 i 21. Chcę pokazać wam pewien kontrast. Tutaj czytamy 16:9. Ludzie natomiast, pomimo to, że trapieni tak wielkim żarem, bluźnili imieniu Boga, który włada tymi klęskami, i nie opamiętali się, a nie oddali mu chwały. Piąty z kolei anioł wylał swoją czaszę na tron bestii, sprowadziło to ciemność na jej królestwo. Ludzie z bólu gryźli swe języki, zmagali się z cierpieniem i wrzodami, a jednak z tego powodu bluźnili Bogu nieba, zamiast opamiętać się i zaprzestać swoich czynów. I przeskakujemy do 16 wersetu. Z nieba spadł na ludzi potężny grad. Jego bryły ważyły około talentu. Ludzie natomiast z powodu tej klęski bluźnili Bogu. Była ona bowiem bardzo wielka. Widzicie, nie chcę odnosić się do tego całego wymiaru eschatologicznego, tak, w tym wersecie. Ale jest coś ciekawego. Są ludzie, na ziemi dzieje się źle, żar, ucisk, choroby, zarazy, sąd, Bóg sądzi bestię, przy okazji dostaje się ludzkości, która tej bestii służy. Ci ludzie wiedzą, że to ma związek z Bogiem, przeczuwają, zupełnie tak jak dzisiaj, kiedy ludzie bluźnią przeciwko Bogu, a mimo to nie następuje ich nawrócenie. I słowo tutaj to bardzo mocno podkreśla, że te rzeczy się dzieją, a oni nie postanawiają odwrócić się od swych czynów, pokutować i uwielbić Boga, ale postanawiają trwać w swoim uporze, mimo że własne języki muszą z bólu gryźć w tym, co przechodzą. Tak, może niektórzy teraz myślą, ale to, o czym teraz mówisz, to znaczy, my będziemy gryźć języki, czy coś, nie? Nie, nie, w ogóle nie w tą stronę twoje myśli idą. Po prostu pokazuję wam ze słowa pewne zjawisko, tak? Niech ono nawet nas nie dotyczy. Ale chcę wam pokazać, że jest możliwe wierzyć w Boga, być świadkiem Jego sądów, które przychodzą na ziemię, doświadczać na swojej skórze trudności życia, a mimo to nie nawrócić się do Boga i nie pójść za Nim. I to jest bardzo trudne, bo to jest też bezpośrednio związane akurat z tą moją ilustracją, którą tutaj mam, tego przejścia przez Morze Czerwone i miejsce, w którym znalazł się Izrael. Tak? Stają nad wodami i te wody są gorzkie, nie mogą pić. I oni zdają sobie sprawę, że teraz będą umierać z pragnienia na tej pustyni. I wtedy dokonują wyboru, czy mówić przeciwko Bogu Mojżeszowi, czy trwać w wierze. Czy oddać Bogu chwałę, nawrócić się? Rozumiecie tę ilustrację, tak? I to jest coś, co jest bardzo ważne dla nas, kiedy my mamy trwać w wierze w obliczu trudności, które przechodzimy. I teraz z tego samego objawienia inna ilustracja innych ludzi, którzy też w obliczu ucisku i trudności zachowują się zupełnie przeciwnie. To jest 7 rozdział Księgi Objawienia, 13. Od 13. Jeden ze starszych zadał mi pytanie: kim są ci ludzie ubrani w białe szaty? Skąd przychodzą? Ty wiesz, mój panie, odpowiedziałem. A on do mnie: to są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Albo w innych tłumaczeniach: przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. Dlatego właśnie są przed tronem Boga, służą Mu w Jego przybytku dniami i nocami. A ten, który siedzi na tronie, rozciąga nad nimi namiot. Nie będą już głodni, nie dokuczy im pragnienie, nie spiecze ich słońce, nie wycieńczy upał, bo baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł. On ich poprowadzi do źródeł żywych wód, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Gdzie mamy sytuację lustrzaną. Jest powiedziane, że to są ludzie, którzy przychodzą z wielkiego ucisku albo przeszli wielką próbę. I ci ludzie to są też ludzie, tak jak tamci ludzie, opisani w 16 rozdziale, który przed chwilą czytaliśmy, tak? Zdaje się, że 16, tak. Natomiast oni w obliczu tej trudności wybierają zupełnie inną postawę serca, inne zachowanie. jest powiedziane, że Bóg co? On ich przyjmuje, staje się ich światłością, swój płaszcz jak namiot roztacza nad nimi, ociera wszelką łzę z ich z oczu i oni, mimo to, że przeszli ucisk, przeszli trudność, oni doświadczają Bożego błogosławieństwa. Zachowali wiarę w obliczu ucisku, w obliczu trudności i przeciwności, przez które przeszli. Amen. I teraz zobaczcie, teraz jeszcze przeskoczę do innego fragmentu wcześniejszego, który mówi o tych samych ludzi. Jest powiedziane 7-9. Patrzę dalej przed tronem i przed barankiem, zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Przychodził z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, stali ubrani w białe szaty, w rękach trzymali gałązki palmowe. Do dzisiaj gałązki palmowe są w kościele głównie uważane za symbol męczeństwa. Nie wiem, czy tylko w historycznych, czy w ewangelicznych też, ale to trzymali gałęzie palmowe. I donośnie ogłaszali: zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz z baranku. A wszyscy aniołowie otoczyli tron, starszych cztery istoty, po czym upadli na twarz przed tronem, pokłonili się Bogu i wyznali: amen. Sława i chwała i mądrość i wdzięczność, cześć i moc, potęga naszemu Bogu na wieki. Amen. Czyli zupełnie inne zachowanie, tak? Oddana cześć Bogu. Że w Nim jest zbawienie, w Nim jest ratunek, dla Jego jest wdzięczność. Więc wiecie, teraz, jeżeli ty siebie widzisz w jakichś trudnościach swojego życia, w jakimś miejscu, to właśnie to słowo jest dla ciebie. Jak jesteś przed Morzem Czerwonym, jesteś młody, silny i marzysz, i planujesz swoje życie, uchwyć się Słowa Bożego, uchwyć się Mojżesza, uchwyć się Jozuego, uchwyć się Kaleba. Patrz na plagi, które przychodzą i mów: ja jestem w innym miejscu, jestem w ziemi, Goszem, moje odrzwia są pomazane krwią baranka, zło nie zbliży się do mnie. Jeżeli jesteś po drugiej stronie Morza Czerwonego, mów dokładnie to samo, co mówiłeś z tamtej strony. Ale jeszcze dodaj do tego uwielbienie dla Boga, nieodwracanie się przeciwko obietnicom i trzymanie się Jego. Amen? A Bóg przyjdzie z jak płaszczem, otoczy twoje życie i da ci zwycięstwo. Amen? Wiecie, dlaczego ja też mówię? Ja to mówię słowo, bo ono bardzo mnie dotyka. Ale też chcę to powiedzieć, ponieważ wielokrotnie spotkałem ludzi, którzy przechodząc przez trudności, odwracali się od Boga. Było bardzo, bardzo dla mnie dziwne. Kiedyś w ogóle myślałem, że to jest w ogóle niemożliwe, że ja tego po prostu nie ogarniam, żeby sobie to wytłumaczyć jakoś. Ale niestety przez całe moje życie, a przez służbę tym bardziej, bo mam dostęp do życia ludzi, widzę, jak ludzie odwracają się od Boga, odwracają się od wiary w obliczu trudności, które przechodzą. Dlatego dzisiaj musimy to słyszeć i pamiętać o tym, że kiedy cokolwiek będzie się działo, żeby być przy Bogu i powiedzieć: Panie, ja wytrwam. Są fragmenty, których dzisiaj już nie będę cytował, które mówią bardzo mocno o wytrwałości. Jezus takie sformułowanie ciągle powtarza: a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To jest takie dla ludzi, którzy uważają, że Bóg ich zbawił, już ich nigdy nie opuści, w ogóle będzie wspaniale. One są trudne, bo oni nie potrafią ich zinterpretować dobrze. Oni po prostu nie rozumieją, że tam naprawdę pisze, że jeżeli ktoś wytrwa do końca, jeżeli przejdzie próbę. Niedawno przeczytałem cytat z Heidi Baker, która powiedziała, że... jak ona to powiedziała teraz, żeby to dobrze powiedzieć? Żeby to nie skłamać, co ona powiedziała. Ale ona powiedziała: dopóki trwasz, czy dopóki walczysz, po angielsku to było napisane, nawet to rzuciłem na Facebooka. Jeżeli trwasz, jeżeli walczysz...
If you don't quit, you win.
Okej, okay, właśnie. Dzięki, Agato. No właśnie mi to zupełnie wyparował z głowy. Jeżeli nie przestaniesz, jeżeli się nie poddasz, jeżeli będziesz trwał, quit, tak? Jeżeli nie zaprzestaniesz, jeżeli nie zrezygnujesz, to zwyciężysz. Mnie uderzyło to słowo, ponieważ ja zawsze malowałem obraz swojego życia w ten sposób, że jeżeli osiągnę owoc, rezultat, jeżeli w moim życiu wykopię to, czego szukam, jeżeli zrobię to, czego szukam, jeżeli rozwinę się, jeżeli osiągnę cele, to wtedy zwyciężyłem. Ale wiecie, jak to jest? Można po prostu nie widzieć tych rzeczy, a zostać przez Boga nazwanym zwycięzcą i otrzymać od Niego koronę chwały. Tylko dlatego, że pozostanie się na szlaku, pozostanie się wiernym i pozostanie się zwycięzcą do końca. Wiecie, i to jest Boża prawda, ale nawet świat ją w pewien sposób rozumie, bo oddaje chwałę tym, którzy na wojnach ginęli, a nie zobaczyli końca wojny. I mówi o nich, że oni są pokonani, ale nie zwyciężeni. Amen. Albo zwyciężeni, albo niepokonani. Nie pamiętam, jak to dokładnie oni mówią. O sportowcach tak się mówi, którzy ulegli jakiejś kontuzji w czasie swojej kariery. Ponieważ do końca byli wierni, tak? I walczyli. Wiecie, ja myślę, że to jest bardzo ważne dla nas. Kto wytrwa do końca. W czym? W tej podróży, do której ciebie Bóg powołał. To jesteś nazwany zwycięzcą. I wygrałeś. Bóg jest po twojej stronie i te wszystkie obietnice, które tutaj są, że On cię otoczy opieką, że otrze wszelką łzę, że da ci zwycięstwo, one dotyczą twojego życia. Wiecie, i ja wiem, ja znam ten dyskomfort, który budzi się w naszym życiu i może on jest czasami fałszywy, tak to też trzeba powiedzieć, ale znam ten dyskomfort, że mówimy, zaraz, ale ja po prostu chcę, no, dobrze, że mówisz, że tam po śmierci czy coś, że Bóg, ale ja chcę teraz zobaczyć te rzeczy. Wiesz, to bardzo dobrze chcesz je zobaczyć. Ja jestem przeciwnikiem takiego rozdzielania naszego życia na tutejsze i wieczne i takiego piłowania tej granicy bardzo mocno, ponieważ wierzę, że tak trochę po żydowsku, ale taka jest Biblia, ona jest żydowska, że nasze życie nie dzieli się w taki sposób. Że Bóg nie mówi, że to życie tutaj na ziemi jest mniej wartościowe, a tamto jest bardziej wartościowe. Dzisiaj patrzy na nasze życie i mówi, to jest bardzo wartościowe życie, które nam dał. I chce, żebyśmy po prostu zrobili to, co nas należy tutaj, tak? I możemy spodziewać się już dzisiaj Bożej odpowiedzi, Bożego działania, Bożych rezultatów. Ale z drugiej strony, myślę, i to jest ponad to, i myślę, że to jest w Bożym sercu, że najważniejsze jest to, żeby dokończyć swojego biegu jako ten, który był wierny. I zachować wiarę w obliczu przeciwności, które nas spotykają. Tak wierzę.
Amen.
Czuję dużo znaków zapytania. To jest fajne. To znaczy, że dotknąłem ciekawego tematu. Okej, okay, dobra. Idźmy dalej. Może mi się jeszcze z innych stron podotykamy. A teraz słuchajcie, teraz idźmy do Księgi Litw, do Księgi Czwartej Mojżeszowej. Ten fragment, który stał się dla mnie taką ilustracją. On jest po prostu, powiem szczerze, dla mnie taki, mogę nawet powiedzieć, obezwładniający, jak czytam te słowa, które tutaj czytam. 14:26, Księga Liczb. Pan przemówi ponadto do Mojżesza i Arona tymi słowy. Jak długo jeszcze będzie to niegodziwe zgromadzenie szemrać przeciwko mnie? Słyszałem narzekających synów Izraela, wiem, że szemrają przeciwko mnie. Powiedz im, jak żyje, oświadcza Pan, spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Na tej pustyni padną wasze trupy i wszyscy spisani spośród was w pewnej liczbie od 20 roku wzwyż, wszyscy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Można ten werset, oczywiście gorąco mi się robi, nie wiem, czy jakieś piekło wyzwalam, czy co. Czy tu w ogóle ten reflektor, czy to ogień ducha, nie wiem, ale mi się ciepło na karku zrobiło. Może do siebie zaczynam głosić i stąd ta temperatura. Nie wiem. Czytając ten fragment, tu tylko do tego fragmentu, którego przeczytałem, do 29 wersetu, niektórzy ludzie mówią, wow, ale Bóg jest radykalny, On jest ostry. No ostro nie. Przysięga, że po prostu wszystko słyszał i to, co powiedzieli, powiedzieli, że umrą na tej pustyni, On powiedział, że On wypełni w ich życiu. Ja sobie, ale jazda, Bóg się nie patyczkuje normalnie. Lutuje po prostu z grubej rury od razu w nich. Ale wiesz, ja znam Boga, znam Jego miłość i znam też, co On mówi na temat wiary, tak? I wiesz, Słowo Boże mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara jest po prostu siłą w naszym życiu, która jest ożywiającą siłą. To, co wkładamy w nasze usta, powoduje jakiś rodzaj wiary w naszym życiu. Jeżeli mówimy, skończę tutaj i po prostu umrę, to my zaczynamy budować pewną rzeczywistość w naszym życiu. Mówimy, nie dam dłużej rady, albo Bóg mi odpowie w tym roku, a jak nie, to jest ostatni rok mu daję. Tak może być. Już kiedy czytam to o Izraelitach, to jest bardzo ciekawe, bo tu jest powiedziane, że całe to zgromadzenie szemra, tak? Jest inny fragment, który też cytowałem, wrzucałem na Facebooku w tym tygodniu, ale tam jest powiedziane, że oni szemrali w swoich namiotach przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Więc wiesz, ja rozumiem taką sytuację, myślę, ona jest bardzo ludzka i myślę, że Bóg na takie sytuacje patrzy z wielką miłością i miłosierdziem i pobłażliwością, zresztą jego tron jest zbudowany, utwierdzony na miłosierdziu i po prostu na łasce. Ale jest inna sytuacja, kiedy wiesz, coś ci spada na nogę, jakiś kamień, jakaś trudna sytuacja. I ty mówisz, Jezu, to już koniec po prostu, prawda? Wali się wszystko i ty krzyczysz. I wołasz, tak? Ja myślę, że to nie jest problem i bym ludzi raczej ratował z takiego piekła wątpliwości, o Boże, coś powiedziałem przeciwko Panu po prostu, albo przeciwko tej okoliczności, nie trzymałem się wieży, ojejku, to teraz jak ci Izraelici na tej pustyni umrę. Ja myślę, że to jest po prostu zupełnie inna sytuacja, kiedy my pod wpływem presji, trudności zaczynamy płakać, skomleć, wołać. Powiem wam, że ja w moim życiu miałem całe tygodnie, gdzie po prostu biadałem przed Bogiem i wątpiłem w to, czy On mnie jeszcze uratuje z mojej sytuacji, w której się znalazłem. Więc nie myślę, że tutaj takiej sytuacji dotyczy ta rzecz. Ale kiedy czytamy o nich, że oni szli przez 40 lat po tej pustyni, i wiesz, ja sobie to wyobrażam tak, że oni sobie wieczorkami w tych namiotach siadali i po prostu w swoich rodzinach, w całych grupach zaczynali po prostu mędzić, smędzić, paplać, szemrać, marudzić, mamrotać pod nosami, mówiąc, że po prostu, że to jest ich koniec. Że Mojżesz źle, be, nie, z Aaronem coś tutaj, nie tego, po prostu to jest, po prostu i wszyscy po prostu zginiemy. I to spowodowało tę sytuację niewiary, która i negatywnej wiary, można powiedzieć w pewnym sensie, która sprowadziła, że faktycznie Bóg to słowo wypełnił nad ich życiem, a tak naprawdę to oni sprowadzili to, ten los na samych siebie, właśnie w ten sposób po prostu wyznając swoją wiarę. Czyli nie wiarę, ale nie wiara to też wiara. Tak? I co dalej Bóg mówi? To gdzie to 429, teraz od 30. Nie wejdziecie do ziemi, do której przysiągłem, że osiedlę was w niej. W ogóle, ja to w ogóle czytam, ja mówię, kiedyś będę musiał z Bogiem o tym porozmawiać, bo są rzeczy, które mi się w głowie nie mieszczą. Nie wejdziecie do ziemi, do której przysiągłem, że wejdziecie. Przysięgałeś. Przysięgałeś, że wejdziemy. Nie wejdziecie do ziemi, o której ja przysięgałem, że wejdziecie. Wyluzuj się. Potrząśnij rączkami sobie, naprawdę, mówię ci. To inaczej to po prostu koniec. I co mówi? Za to wasze dzieci, za wyjątkiem, tak? Kaleba, syna Jofunego i Jozuego, syna Nuna. Za to wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzą i one przejmą na własność tę ziemię, którą wy pogardziliście. Co tutaj Bóg mówi? Bóg mówi, ja ciągle mam aktualny plan. Jezus was nauczył modlić się, przyjdź królestwo twoje. Moje królestwo przychodzi. I ono objawi się w pełnej chwale. Więc Bóg mówi, wy nie wejdziecie, bo szemraliście, bo nie trzymaliście się wiary w czasie ucisku, przechodząc pustynię, przechodząc trudności, ale wasze dzieci do tego królestwa wejdą, ponieważ ja przysiągłem i ja dotrzymam, jak nie wobec was, to wobec wszystkich pokoleń, które są po was. Ja wiesz, i to jest po prostu wtedy, kiedy masz tą perspektywę, to nasze narzekanie i biadanie nad swoim życiem zaczyna być trochę śmieszne. Mówię sobie, no ja już wymiękam, a moje dzieci wejdą, no dobra, to po co wymiękam? Że mogłem być z Kalebem i Jozuem. Że moje dzieci wejdą, a ja nie wejdę. No straszne. To jest niesamowite, więc możesz w obliczu trudności, przeciwności zachować wiarę. Wy zaś padniecie na tej pustyni trupem. Plan Boży. Co do waszych synów, pozostaną oni pasterzami na pustyni przez 40 lat, ponosić będą karę za waszą niewierność, aż wszyscy do jednego padniecie trupem na tej pustyni. Teraz wiesz, to co Bóg mówi nam, i to myślę, że On do mnie to on wręcz krzyczy. Mówi, Marek, pamiętaj, co powiedziała Heidi Baker. If you don't quit, you win. Ja patrzę na moje dzieci i mogę teraz wybrać takie miejsce. Nie no, ja już wymiękam. Po prostu tyle mnie spotkało różnych rzeczy, że ja przepraszam. Że naprawdę po prostu, co dobrego mogłem, to zrobiłem. Już nie jeden mi powiedział, że ja to dwa życia przeżyłem. Naprawdę. Ale Bóg mówi, hej stary, nie poddawaj się, bo twoje dzieci będą musiały czekać. Będą musiały iść tą samą drogą, którą ty idziesz. Po co? Ty możesz zachować swoją wiarę, pozostać zwycięzcą w Bogu i twoje dzieci będą miały krótszą podróż po pustyni. Amen? I nie będą ponosiły konsekwencji tego, że wymiękłeś. Wiecie, ja myślę, że to jest po prostu księga Habakuka. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bóg mówi, wzywa proroka na wierze, żeby stanął, wypatrywał. Później fragment jest wielokrotnie powtarzany w Biblii. To jest jedyny sposób naszego życia, to jest wiara. Trzymanie się Boga, trzymanie się Jego obietnic. Sprawiedliwy z wiary żyje. Nie żyje z ambicji, nie żyje z planów, nie żyje z tego, że sobie postanowił, że coś osiągnie. Sprawiedliwy żyje z tego, że po prostu włożył Słowo Boże w swoje serce i się go trzyma. Bez względu na to, co widzą jego oczy, bo taka jest definicja wiary. Wiara dotyczy tych rzeczy, których nie widzimy. Więc to jest jedyny styl życia wiary dla nas przewidziany. I teraz, jeżeli ty trzymasz się tego, to ty ułatwiasz drogę nie tylko sobie, ale przede wszystkim tym wszystkim, którzy ciebie otaczają i tym, którzy przychodzą po tobie. Ja z Bogiem dyskutowałem oczywiście i mówiłem mu, Boże, to takie nieludzkie. Bóg mówi, co? Ja mówię, to nie tak, takie nieludzkie, że ja zawsze muszę przychodzić uśmiechnięty do zboru w niedzielę. Wszyscy przychodzą jak chcą, a ja muszę trzymać się w kupie, bo taki zawód. Bo taki zawód. Wiecie, ja nie wiem, czy ja muszę, ale ja wierzę, że muszę. Ja nawet nie próbuję spróbować tego, jak to by było, gdybym po prostu wyszedł tutaj i powiedział, że rezygnuję. Ale powiedział, nie, słuchajcie, dzisiaj to klapa, jestem wrakiem. Ma ktoś coś, jak nie, to do domu. Ja nawet sobie tego wyobrazić nie. To jest dla mnie czarniejszy koszmar, niż po prostu nawet na siłę uśmiechać się przez 2 godziny. Trochę żartem, trochę nie żartem. Tak jak zawsze u mnie.
A dzisiaj też tak jest?
Dopiero co wskoczyła w to gniazdko i psuje robotę. Swoją szczerością.
Pytanie, jak tu będzie z członkiem.
A, to jest takie, o fajnie, fajnie, fajnie. Tak w Jeszywie tak było, takiej żydowskiej. Tak. Różni zadawali pytanie, jakiś młody uczeń, młody członek Jeszywie zapytał, a rabin nie wiedział, jak odpowiedzieć na to pytanie. Wysoki pytał, a ty ile jesteś uczniem tej Jeszywie? I no tam 2 tygodnie. Oj, to za wcześnie, żeby zadawać pytanie. Ale tylko dlatego, że nie znam odpowiedzi. Okej, spokojnie. Dobrze. Nie no, pozostańmy tym, że to jest...
Kochanie, nie odpowiadaj.
Zostaw pytań.
To pytanie to jest w ogóle light, które ona zadała. Powiem wam trudniejsze pytanie, jakie mogła zadać. Mogła zadać, czy w ostatnim roku też tak jest. To by było lepsze pytanie.
To za tydzień.
To chyba do mnie za tydzień.
Słuchajcie, jesteśmy wszyscy zbudowani z tego samego materiału. Naprawdę, jesteśmy wszyscy zbudowani z tego materiału. Nawet jeżeli o niektórych myślimy, że są zbudowani z czegoś innego.
My jesteśmy z żebra.
Wszyscy, tak, wy jesteście z żebra, ale to połowa sali. Tak. Ta brzydsza część z błota. Ta piękniejsza z żebra. Wszyscy jesteśmy urodzeni w tych samych czepkach i pod tymi samymi gwiazdami. Dobra, jedziemy dalej. Co do waszych synów, tak? Ponosi będą kary za waszą niewierność. Ile trwał zwiat tej ziemi, a trwał 40 dni, tyle też, licząc dzień za rok, a więc 40 lat, ponosić będziecie karę za wasze winy i doznacie mojej niechęci. Ja, Pan, tak powiedziałem i tak postąpię z całym tym niegodziwym zgromadzeniem, które zmówiło się przeciwko mnie na tej pustyni, wyginą do ostatniego, to umrą. Więc, no, to teraz już właściwie proste, tak? Że warto po drugiej stronie Morza Czerwonego też trwać w wierze. Dobrze. Powiem jeszcze tak. Wiara, już tu są tylko pytania, zdania, nie będę otwierał Biblii, bo już musimy kończyć pomału. Rzymian 10:17, skąd jest wiara? Wiara jest ze słuchania. Słowo Boże mówi, jego rodzaj wiary jest ze słuchania Słowa Bożego. Ale jest też wiele różnego rodzaju wiary w naszych sercach. Kogo słuchasz najczęściej? Czy najczęściej słuchasz Słowa Bożego? Czy najczęściej słuchasz tego, co sam myślisz i mówisz? To, co nasłuchujesz, to na czym się skupiasz, buduje w tobie wiarę. Ewangelia Marka 4:24, Jezus naucza o wierze, mówiąc o wierze, mówi, uważaj, czego słuchasz i uważaj, jak słuchasz. Ponieważ to buduje twoją wiarę. Jeżeli słuchasz siebie narzekającego na swój los, to buduje poziom twojej pewności w rzeczy niewidzialne, które są przed tobą. Amen. Uważaj, jak otwierasz swoje usta. Oczywiście, jesteśmy wolni od magii. Nie wierzymy w magię wiary. Tak? Wszyscy jesteśmy ludźmi, powołani do tego, żeby być szczerzy, powołani jest do tego, żeby mieć przyjaciół, powołani do tego, żeby szczerze przed bliskimi móc powiedzieć o tym, co nas gnębi, w czym się zmagamy i w czym walczymy. Tak? Nie jesteśmy magami wiary. Po prostu nie uda mi się. Jednak się uda. Prawda? Przez ramię. No to są takie rzeczy. Oj, nie mogę. Co teraz z moją wiarą? Przecież zaprzeczyłem, prawda? Spokojnie. Bóg zna twoje serce, ale chodzi o długi proces, kiedy po prostu jesteś w obliczu tych wyzwań. Uważaj, czego słuchasz. Hebrajczyków 11:27. Ostatnie już wersety na dzisiaj. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział niewidzialnego. Tak? Mojżesz wytrwał i opuścił Egipt. Wytrwał. Ty wytrwaj. Dla tych, którzy są krócej, mogę tylko powiedzieć to, co było tematem wykładów kilka lat temu. Gościa z Izraela mieliśmy. Wielokrotnie powtarzał, że wiara, hebrajskie słowo wiara, emunach, jest zarówno słowem, które określa wiarę, czyli pewność co do rzeczy niewidzialnych, jak i wierność. Kiedy Bóg mówi, że wierzy, to on też w tym samym, w języku hebrajskim to są nierozdzielne słowa, to on mówi, że on jest też wierny. Kiedy my mówimy, że mamy wiarę, to mówimy też, że jesteśmy wierni. Jakuba 5:11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Amen. Oczywiście są tacy, którzy za godnych chwały uważają szczęściarzy. Wygrał na loterii, a ten to ma żonę, ta to ma męża, ten to ma po prostu dzieci, po prostu Bóg mu zesłał normalnie, a ten to ma kościół, a ten to ma tamto, siamto. Tak nie. Prawdziwie, jeżeli jesteśmy jego sługami, to za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Amen? Więc po prostu wytrwaj. Wytrwaj na drodze. Zdając sobie sprawę, że raz jest tak, raz jest tak. I dobrze. Podsumujący werset z księgi Habakuka, która mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen? Że to jest jedyny styl życia naszego. To jest w początkowych rozdziałach, pierwszym zdaje się, lub drugim. Natomiast tutaj mamy z trzeciego. Nawet pieśni są pisane na temat z tych trzech wersetów. Habakuka 3:17-19. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszały skrów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył się Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą, On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Amen? No widzicie, po raz kolejny w tym kazaniu kontrast. W objawieniu ludzie w ucisku, z bólu gryzący swoje języki, przeklinający Boga, nie okazujący mu wdzięczności, nie wracający się do Niego. W tym samym momencie przychodzący z wielkiego ucisku, którzy wybielili swoje szaty we krwi baranka, oddający Bogu chwałę i dziękczynienie. Amen. Izrael, który idzie za mocną Bożą ręką pośród znaków i cudów i wielkich przejawów mocy, jest wyprowadzony z Egiptu, cieszy się, śpiewa razem z Miriam po przekroczeniu Morza Czerwonego I Izrael na pustyni przez 40 lat, który szemrze i zapiera się Boga tylko dlatego, że spotkał ich chwilowy ucisk, który ma ich przygotować na nową ziemię i z którego Bóg chce stworzyć naród. No i wreszcie my, którzy doświadczamy lat błogosławionych, z górki, możemy naprawdę planować nasze życie z Bogiem i budować swoje wersety. I my, którzy zderzamy się z konkretnymi przeciwnościami i w których Bóg nas pyta, a czy teraz pozostaniesz w wierze, czy pozostaniesz wierny, czy będziesz trwał, czy będziesz nadal kochał. Amen? Czy będziesz stawiał mi warunki i dawał mi czas, kiedy mam ci odpowiedzieć. Amen. Więc choćby, nie wiem co się wydarzyło, będziemy wielbić Boga i będziemy przy Nim, będziemy Go kochać. Amen. Będziemy głosić Jego Ewangelię. Bo Bóg już obiecał, że nasze dzieci wejdą. I że Jego Królestwa nic nie zatrzyma i że ono przyjdzie. Więc jeżeli nasze dzieci wejdą, to dlaczego my nie mamy razem z nimi? Dlaczego my mamy poddać się wierze i utracić błogosławieństwo, które jest dla nich? Amen?
Amen.
Więc tak, nie chcę powiedzieć do ciebie nie wymiękaj, bo wymiękać to rzecz ludzka, ale tak w tej definicji wiary, trwania przy Bogu, to nie wymiękaj.
Amen.
To trwaj w wierze. Bądź blisko Pana, niech wiara w twoim sercu będzie utwierdzona. Amen. Powstańmy. Halleluja. Amen. Jeżeli ktoś będzie miał jakąś potrzebę, żeby się pomodlić o niego, przyjechałeś tutaj z czymś, chcesz, masz jakąś sprawę do załatwienia z Bogiem czy coś, my tu jesteśmy jeszcze przez przynajmniej pół godziny, więc możesz podejść, możemy się pomodlić, możemy cię błogosławić, cokolwiek tam w twojej głowie się kręci. Natomiast za 30 minut od teraz będziemy mieć na górze spotkanie dla osób nowych, które chcą być częścią tej wspólnoty. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty masz dla nas, Ojcze, wiatr w żagle i zachętę słowa wiary na każdy temat, w każdej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Dziękuję Ci, Ojcze, że nas nie opuszczasz, ale nas wzmacniasz, nas utwierdzasz. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś blisko, Ojcze, iż nas przeprowadzisz przez próby, trudności, przez fale, przez morza, przez pustynie, przez wody. Nakarmisz nas, wesprzesz, zacienisz i ostatecznie staniemy przed Tobą i będziemy Ciebie wielbić. Więc dzisiaj już chcemy Ciebie wielbić i Tobie oddawać chwałę. Dzisiaj chcemy Ciebie wywyższać, Tobie oddawać chwałę, bo jesteś dobrym Bogiem. Jesteś wierny i jesteś prawdziwy. Jesteś sprawiedliwy, pełen łaski i pełen miłosierdzia. Panie, oddajemy Ci chwałę i kochamy Ciebie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Wielbimy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli
Amen.
Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen.